Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Uczyć myśleć i wyzwalać duchowy potencjał człowieka to zadanie środowisk akademickich. Przypomnimy słowa Jana Pawła II, wypowiedziane 30 lat temu. Ksiądz Adam Wąs w cyklicznej audycji Wobec Islamu opowie o języku arabskim. W sobotnim magazynie wita Państwa ksiądz Józef Polak. Rozpoczynamy od papieskich aktualności dnia.
Papieskie seminarium francuskie w Rzymie przeżywa ważny moment historyczny, przechodząc dzisiaj od zgromadzenia Ducha Świętego pod bezpośrednią pieczę Episkopatu Francji. Przez półtora wieku otrzymało w nim przygotowanie około 5000 kleryków i młodych księży, przypomniał Benedykt XVI, spotykając się z seminaryjną wspólnotą. Wyraził uznanie zgromadzeniu, które się o nią troszczyło i nadal rozwija swój misyjny charyzmat w różnych częściach świata, szczególnie w Afryce.
Formacja seminaryjna wiąże się z wymaganiami, gdyż trosce duszpasterskiej przyszłych księży powierzona zostanie część ludu Bożego, który Chrystus zbawił, oddając zań życie. Dobrze by seminarzyści pamiętali, że to dlatego Kościół jest wobec nich wymagający. Od przyszłych kapłanów oczekuje się wielu zalet – ludzkich, duchowych, apostolskich, intelektualnych. By je osiągnąć, kandydaci do kapłaństwa winni móc na pierwszym miejscu korzystać z nich jako przeżywanych przez tych, którym powierzono ich wychowanie. Kto otrzymuje zadanie rozeznania i formacji, musi pamiętać, że to, czego oczekuje od innych, jest przede wszystkim obowiązkiem jego samego. Przekazanie pałeczki nowej ekipie formatorów zebranej przez Episkopat Francji zbiega się z początkiem roku kapłaństwa. To dla niej szczególna łaska. Gdy otrzymuje tę misję, dana jest jej, tak jak całemu Kościołowi, możliwość pogłębienia tożsamości kapłańskiej, tajemnicy łaski i miłosierdzia.
Jak informuje wydawany w Paryżu dziennik katolicki La Croix, członkowie Zgromadzenia Ducha Świętego opiekowali się seminarium francuskim w Rzymie od 156 lat. 4 lata temu oświadczyli jednak, że nie są już w stanie sprawować pieczy nad tym ośrodkiem. Biskupi musieli zdecydować o losach seminarium. W związku z dramatycznym spadkiem powołań niektórzy postulowali jego zamknięcie, inni chcieli je powierzyć nowemu zgromadzeniu czy ruchowi, na przykład wspólnocie Emmanuel. Dyskusja trwała ponad 3 lata. W końcu, w ubiegłym roku, episkopat sam podjął się pieczy nad uczelnią.
Sprawa była bardzo delikatna, czytamy w La Croix. Z jednej strony diecezje muszą odtąd wysyłać do Rzymu dobrych formatorów, co dla kościoła doświadczonego kryzysem powołań wcale nie jest łatwe. Z drugiej strony z seminarium w Rzymie korzystają zazwyczaj seminarzyści i kapłani, którzy pragną zamanifestować swą wierność nauczaniu kościoła. W związku z tym w ostatnich latach dochodziło tam na tym tle do napięć i pojawiało się zagrożenie postawami zachowawczymi. Zdaniem paryskiego dziennika biskupi, przejmując rzymskie seminarium, chcą lepiej zintegrować ten nurt katolicyzmu wewnątrz francuskiego kościoła.
A teraz już powróćmy do wydarzeń sprzed 30 lat.
Czerwca 1979 roku.
Kształtowanie wielkiego człowieczeństwa.
Łaską waszego wieku jest obudzenie człowieka wewnętrznego. Nie można go gasić. Mówi Jan Paweł II do seminarzystów i studentów uczelni katolickich zebranych na Jasnej Górze. W częstochowskiej katedrze spotyka się z duchowieństwem diecezjalnym. Po południu na Jasnej Górze ma miejsce spotkanie z profesorami i studentami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Tymczasem jasnogórski szczyt szturmują rzesze pielgrzymów z Górnego Śląska i Zagłębia. Wieczorem papież udaje się do Krakowa, gdzie wita go bicie dzwonu Zygmunta. Na Wawelu spotyka się z duchowieństwem archidiecezji krakowskiej, a po zmroku pod oknem na Franciszkańskiej z młodzieżą.
Uniwersytet do uczenia to on też niby jest. Ale w gruncie rzeczy to on jest po to, żeby człowiek, który do niego przychodzi, który ma swój własny rozum, i pewien zasób doświadczenia życiowego i pewne skrzydła ukryte w głowie i w sercu, żeby nauczył się myśleć sam. Uniwersytet jest po to, żeby wyzwolił ten potencjał umysłowy i potencjał duchowy człowieka, żeby pomógł w jego wyzwoleniu się, ale to wyzwolenie jest aktem własnym, aktem osobowym tego człowieka. Uniwersytet to jest jakiś odcinek walki o człowieczeństwo człowieka. Bo z tego, że się nazywa uniwersytet albo wyższa uczelnia, jeszcze nic nie wynika dla sprawy człowieka. Owszem, można wyprodukować, wytworzyć serię ludzi wyuczonych, wykształconych. Ale pytanie jest nie w tym, tylko czy się wyzwoliło ten olbrzymi duchowy potencjał człowieka, przez który człowiek urzeczywistnia swoje człowieczeństwo. To jest decydujące. Myślę, że coraz bardziej w różnych tego świata systemach wytworzonych na gruncie różnych ideologii, które zresztą mają dość wspólny korzeń, coraz bardziej będzie oczywiste, że sama tylko produkcja wykształconych, wysoko wyszkolonych, wyspecjalizowanych jednostek nie rozwiązuje zagadnienia. Nie rozwiązuje zagadnienia człowieka. Droga uniwersytetu i droga społeczeństwa ludzkiego, droga narodów i droga ludzkości, to jest droga do wyzwalania człowieczeństwa, tego wielkiego potencjału możliwości ducha ludzkiego, umysłu, woli i serca. Kształtowanie wielkiego człowieczeństwa, dojrzałego człowieczeństwa. Oczywiście, że uniwersytet też tego nie zrobi sam. On ma w tym dopomóc. Bardzo dobrze, jeżeli w tym nie przeszkadza. Chcę wam jeszcze coś więcej powiedzieć. Coś, co może jest namiastką vade mecum. Ja myślę, że to pragnienie prawa do Chrystusa, które się obudziło, ono musi przejść przez swoją wielką próbę, przez próbę społeczną, ażeby mogło uczynić zadość jakimś opatrznościowym zamiarom samego Boga, to znaczy samego Chrystusa. Pamiętajmy o tym, że Chrystus nigdy swoim apostołom i uczniom nie mówił, że będą mieli lekkie życie. Chrystus mówił rzeczy bardzo twarde, proste, jasne i twarde. Między innymi mówił to: będziecie mieć ucisk i wyłączą z was buźnic. I każdy, kto was zabija, będzie myślał, że czyni przysługę Bogu. Nie ma w tym jakiegoś martyrologizmu, jakiegoś cierpiętnictwa. Jest w tym ta czysta, krystaliczna, ewangeliczna prawda. I ja myślę, że każdy chrześcijanin w Polsce, każdy młody chrześcijanin w Polsce, który wie o tym, jak jest, on podejmuje właśnie to pewne ryzyko, dokładnie to samo, które Chrystus założył w Ewangelii. Im więcej będzie ludzi zdolnych do podejmowania tego ryzyka, ludzi młodych, tym silniejszy będzie Chrystus. Silniejszy będzie Chrystus, jeżeli tak można się w przenośni wyrazić. Potężniejsza będzie Jego sprawa tutaj w tej naszej rzeczywistości. Można sprawę Chrystusa osłabić, można jej zaszkodzić, niekoniecznie przez wybór światopoglądu, ideologii diametralnie przeciwnej. Każdy człowiek, który wybiera światopogląd uczciwie, z własnego przekonania, zasługuje na szacunek. Natomiast niebezpieczne, powiedziałbym, dla jednej i dla drugiej strony. I dla Kościoła, i dla tej drugiej strony, nazwijcie jak chcecie. Jest człowiek, który nie wybiera ryzyka, nie wybiera wedle najgłębszych przekonań, wedle swojej wewnętrznej prawdy, tylko chce się zmieścić w jakiejś koniunkturze. Chce płynąć jakimś konformizmem, przesuwając się raz na lewo, raz na prawo, wedle tego, jak tam zawieje wiatr. Ja bym powiedział, że i dla sprawy chrześcijaństwa, i dla sprawy marksizmu w Polsce jest Najlepiej wówczas, kiedy są ludzie zdolni przyjmować to ryzyko, ewangeliczne ryzyko życia, przyznawania się do swojej wewnętrznej prawdy ze wszystkimi konsekwencjami. I tutaj moje życzenie pod adresem KUL-u jako instytucji już się rozkłada na każdego z was. Instytucja powinna wam w tym dopomagać, ale ostatecznie to życzenie musi się wypełnić poprzez każdego z was. I gorąco wam tego życzę, ażebyście to życzenie przyjęli, żebyście się go nie bali przyjąć, tak jak przyjęli go ostatecznie apostołowie Chrystusa, chociaż mieli bardzo dużo wewnętrznych oporów. Wiemy doskonale, czytamy Ewangelię, to widzimy, jak to w nich się kształtowało, na jakie opory natrafiało, na jakie niezrozumienia, na jakie mielizny ich człowieczeństwa. Ostatecznie chodzi o to, żeby to przyjąć. Przyjąć z wszystkimi konsekwencjami. Nie bać się tego przyjąć. Przyszłość Polski zależy od tego, ilu będzie ludzi w ten sposób dojrzałych. Tego wam z całej duszy życzę. Jeszcze jedno wam powiem. Powiem wam, że ta droga ma swój urok. I wy wszyscy jesteście świadomi tego, że ta droga ma w sobie swój urok i swoje piękno. Ewangelia to jest droga pięknego życia człowieka, albo też droga trudnego, piękna życia ludzkiego. Życzę wam właśnie tej drogi, tego trudnego, piękna życia ludzkiego. Bo jesteście piękni.
Papieskie słowa wypowiedziane równo 30 lat temu na Jasnej Górze wybrała Beata Zajączkowska. A teraz już czas na sobotnią rubrykę.
Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Kilka uwag o języku arabskim. Trudno poznać zasady religii islamskiej bez znajomości języka arabskiego. Przyswajanie jego tajników jest nieodzownym narzędziem, które pomaga w czytaniu Koranu, hadisów, komentarzy oraz umożliwia zrozumienie muzułmanów i ich kultury. Język arabski zaliczany jest do głównych języków świata. W 1973 roku uzyskał status oficjalnego języka na arenie ONZ. Dołączając do języka angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego i chińskiego. Arabskim porozumiewają się przede wszystkim mieszkańcy Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu, gdzie w wielu krajach uznawany jest on za oficjalny język urzędowy. Język arabski należy do grupy języków chamitosemickich, zwanych również afroazjatyckimi. Określenie język arabski odnosi się do różnych form tego języka, wśród których można wyróżnić następujące: najstarsza, przedklasyczna, późniejsza, klasyczna, współczesna, literacka oraz kolokwialna, wyrażająca się wielością zróżnicowanych dialektów. Klasyczny arabski, tak zwana Arabija, uznawany jest za język, którym Arabowie posługiwali się między VI a VIII wiekiem. Z niego rozwinął się arabski język literacki, używany do dnia dzisiejszego. Język klasyczny oraz późniejszy literacki nazywany jest w terminologii arabskiej al-Arabija al-Fusha, czyli czysty język arabski. Współczesny język literacki ma mniej skomplikowaną składnię, a najbardziej różni się słownictwem. W swej pisanej formie współczesnym językiem literackim posługuje się cały świat arabski. Gazety, czasopisma, oficjalne dokumenty, poezja i proza ukazują się w tym właśnie języku. Również większość audycji radiowych i programów telewizyjnych nadawanych jest w tej wersji językowej. Klasyczny język arabski zachował się w poezji i prozie przedmuzułmańskiej oraz w głównych dziełach islamskich, Koranie i Sunnie, a także w poezji umajackiej. Przede wszystkim Koran stanowi gramatyczny i lingwistyczny autorytet klasycznego języka arabskiego. Ten właśnie rodzaj języka odegrał ogromną rolę w kształtowaniu się cywilizacji muzułmańskiej. Język kolokwialny wyraża wielkie zróżnicowanie w zależności od regionu i grupy etnicznej. Rozmaite dialekty różnią się od języka pisanego słownictwem i składnią. Pod względem geograficznym wyróżnia się 5 głównych kategorii dialektów arabskich: północnoafrykański, egipsko-sudański, lewantyński, Półwyspu Arabskiego i iracki. Znający pierwsze 3 dialekty porozumiewają się ze sobą bez większych problemów. Natomiast komunikowanie się z pozostałymi sprawia sporo trudności. Alfabet języka arabskiego nie jest aż tak skomplikowany, jak może wydawać się na pierwszy rzut oka. Składa się on tylko z 28 liter, zapisywanych od strony prawej do lewej. Do tego dochodzą 3 samogłoski A, I oraz U, które mogą być krótkie lub długie. Nie mają one odpowiedników literowych, lecz zaznaczone są odpowiednimi znakami nad lub pod daną literą. Inną ważną cechą jest brak rozróżnienia na duże i małe litery. Nie stosuje się tzw. wersalików ani na początku zdania, ani w odniesieniu do nazw własnych. Arabskie M w zapisie imienia proroka Mahometa, czy I w odniesieniu do Izy, czyli Jezusa, nie wyróżnia się od innych wyrazów rozpoczynających się tymi właśnie literami. Cechą charakterystyczną języka arabskiego jest typowy dla języków semickich spółgłoskowy rdzeń wyrazu. Najczęściej składa się z 3 spółgłosek. Modyfikując ów rdzeń, powstaje cała rodzina wyrazów pochodnych. Na przykład od K, T i B można utworzyć kataba, czyli napisał, kitab, książka, katyb, urzędnik, maktab, biuro, maktaba, biblioteka lub księgarnia. W języku arabskim występuje kilka dźwięków niespotykanych w języku polskim. Są to spółgłoski gardłowe lub artykułowane w tylnej części jamy ustnej. Dodatkowe znaki, tak zwane znaki diakrytyczne, którymi zaznacza się głównie krótkie samogłoski i podwójne spółgłoski, pojawiają się w tekstach rzadko. Spotyka się je w podręcznikach szkolnych, słownikach i utworach poetyckich. Natomiast muszą być umieszczone w Koranie, aby umożliwić jego poprawną recytację. Na uwagę zasługuje fakt, że używane współcześnie cyfry, które służą do zapisywania liczb w dziesiątkowym systemie liczbowym, nazwane zostały cyframi arabskimi. Pochodzą one wprawdzie z Indii, ale do średniowiecznej Europy przynieśli je Arabowie, zastępując rzymski system numeryczny. Ze względu na pewne procesy przemian, cyfry używane współcześnie w krajach arabskich Bliskiego Wschodu różnią się od tych, które stosuje Zachód i kraje Magrebu. Język arabski stanowi dla muzułmanów istotny element jednoczący. Daje wyznawcom islamu poczucie przynależności do wielkiej wspólnoty, która jest w stanie komunikować się za pośrednictwem jednego języka. Nie trudno tu o porównanie ze średniowieczną łaciną, która umożliwiała ówczesnym chrześcijanom porozumiewanie się. Należy jednak pamiętać, że językiem arabskim posługują się nie tylko muzułmanie, lecz także arabscy chrześcijanie. Język arabski nie jest łatwy, a sami Arabowie uważają, że żaden obcokrajowiec nie jest w stanie opanować ich języka w stopniu doskonałym. Jednak najprostsze zdanie, wypowiedziane nawet z błędami, wzbudza wśród Arabów uznanie.
Audycja Wobec Islamu w opracowaniu księdza Adama Wąsa, werbisty, kończy sobotnie wydanie magazynu z rozgłośni watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.